Rozdział drugi. Pola morficzne i engramy. Nie możemy rozwiązać naszych problemów, będąc na tym samym poziomie zrozumienia, na jakim zostały one stworzone. Einstein. Przypomnijmy sobie, że demokracja to forma sprawowania władzy, której źródłem jest wola większości obywateli. Choć większość wybrana do parlamentu ma jedynie tymczasowe upoważnienie, to jednak stanowi w okresie swej kadencji o naszym życiu. Nie bez znaczenia jest więc to, jaki jest jej potencjał intelektualny, jakie postawy etyczne i moralne mają ci, którzy wybrani są do parlamentu. O wyborze oczywiście decydują wyborcy, kierując się swoimi podświadomymi preferencjami wyborczymi. Przedmiotowe zaś preferencje tworzą czynniki, które najczęściej są przez wyborców nieuświadomione. Kluczowe więc dla losu kraju jest uświadomienie sobie czynników, które mają zasadniczy wpływ na nasze podświadome preferencje wyborcze. Dwa wieki temu nie umieliśmy poradzić sobie z naszymi problemami i utraciliśmy państwowość, choć byliśmy jednym z największych państw w Europie. Do upadku doprowadziły nas podziały i brak zdolności, aby im zaradzić. Dzisiaj nadzieję buduje nauka i z niej wynikający wyższy poziom rozumienia. Istniejące podziały, które dwa wieki temu doprowadziły do rozbiorów Polski, dziś z wiedzą o nich można już wyleczyć. Z pomocą przychodzi nam fizyka kwantowa, odkrycie pól morficznych oraz odkrycie fraktali. Fred Alan Wolf, fizyk kwantowy w książce Umysł stworzył materię, pisze. Według teorii względności Einsteina materia nie może istnieć oddzielnie od czasu i przestrzeni. Jeśli jedno jest nieobecne, wszystko jest nieobecne. Przestrzeń jest konieczna, aby istniała materia. Materia jest konieczna, aby mógł istnieć czas. A czas jest konieczny, aby istniała przestrzeń. Ale dziś też wiemy, co zauważył Niels Bohr. Materia nie może istnieć bez swego obserwatora. Prowadzi to do wniosku, że wszystkie cztery cechy istnienia, przestrzeń, czas, materia i umysł, obserwator, są wzajemnie od siebie zależne. Wszystkie rodzą się w tym samym momencie. Rzeczywistość więc nie może istnieć bez choćby jednego z czterech wymienionych elementów. Traktując powyższe jako fraktal życia społecznego, demokracja również nie może istnieć, jeśli nie współtworzą jej trzy, niezależne od siebie, choć wzajemnie się kontrolujące, władze: ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Tutaj również, podobnie jak w świecie fizyki kwantowej, konieczny jest obserwator, obserwacja i opinia zewnętrzna. Wystarczy, że któregoś z elementów zabraknie, demokracja, podobnie jak rzeczywistość w fizyce kwantowej, przestaje istnieć. Spójrzmy nieco szerzej. Profesor Amit Goswami w swojej książce Kwantowy umysł pisze: fizyka kwantowa jest fizyką możliwości. Nie tylko możliwości materialnych, ale też możliwości znaczenia, czucia i intuicji. Wszystko, czego doświadczasz, wybierasz z tych możliwości. Więc fizyka kwantowa jest sposobem na pojęcie swego życia jako serii wyborów, które same w sobie są końcowymi aktami kreatywności. Fizyka kwantowa tłumaczy, jak nasze procesy kreatywności zawierają w sobie zarówno sferę świadomą przejawów rzeczywistości, to co widzimy wokół, jak i sferę tego, co możliwe, czystego potencjału. Istnieją dwie sfery rzeczywistości: potencjalność i faktyczny stan rzeczy. Świadomy wybór załamuje możliwości w faktyczny stan rzeczy. Jako że ów wybór jest dokonywany przez stan świadomości przekraczającej ego, odnosimy się do niego jako do wyższej lub kwantowej świadomości. Duchowe tradycje mówią jako o Bogu. I skoro nasze świadome decyzje są kształtowane przez wyższą świadomość, proces ten może być opisany jako przyczynowość zstępująca. W książce zaś Bóg jeszcze nie umarł, ten sam autor pisze. To świadomość utrzymuje równoległość między wewnętrzną psychiką a światem zewnętrznym. I to ona wybiera doświadczenia zarówno sfery zewnętrznej, jak i wewnętrznej, pośrednicząc w interakcji między nimi. To główna tajemnica kryjąca się za sposobem funkcjonowania świata. A czym tedy jest odczuwanie tego świata? Skąd się bierze to, że czujemy sympatię lub niechęć, zachwyt albo cierpienie? Przywołany wyżej Fred Alan Wolf pisze: ludzkie uczucia, takie jak miłość, nienawiść, można opisać w kategoriach uczuć podstawowych. Owe uczucia podstawowe znajdujemy w transformacji energii w światło i na odwrót, w transformacjach fotonów w elektrony i vice versa. Nienawiść, dla przykładu, interpretowana jest w tej perspektywie jako kwantowa, statystyczna właściwość elektronów, a żadne dwa elektrony nie istnieją w tym samym stanie kwantowym. Miłość z kolei wyjaśniana jest w kategoriach kwantowej statystycznej właściwości fotonów, a wszystkie fotony mają tendencję do wchodzenia w ten sam stan, jeśli tylko warunki pozwolą. I tak w bardzo fizycznym rozumieniu wyrażenie światło jest miłością jest czymś więcej niż metaforą. Moglibyśmy więc stwierdzić, że nasze cierpienia związane z samotnością i pozostałymi ludzkimi dolegliwościami na poziomie cielesnym i materialnym rodzą się z pewnej izolacjonistycznej właściwości elektronów, która jest tożsama z nienawiścią. Elektrony te są w pewnym sensie światłem schwytanym w pułapkę i odczuwają z tego powodu jakieś kwantowe cierpienie i pragną ponownie stać się światłem. Kiedy elektron spotyka swój odpowiednik w antymaterii, czyli pozytron, obie cząstki dokonują anihilacji, wytwarzając światło o niesłychanie wysokiej częstotliwości zwanej promieniowaniem gamma. Nasze ludzkie reakcje i emocje zakorzenione są w owych prostych właściwościach fizycznych, w ładunku elektrycznym, masie, ruchu wirowym, momencie magnetycznym, inercji i pozycji w przestrzeni. Elektron, innymi słowy, jest swoistym konstruktorem ludzkiej myśli. Nie ma więc światła bez spotkania materii z antymaterią. Jest to układ dychotomiczny. Kiedy elementy tego układu razem się połączą, tworzą nową jakość. Nie ma więc rozwiązania istniejących problemów bez spotkania prawdy z jej polem morficznym. Rozwijając tę myśl, chcę dodać, że nie ma rozwoju bez spotkania przeszłości z wizją przyszłości, konserwatyzmu bez liberalizmu. Konkludując, nie ma rzeczywistości bez jej percepcji. Ale nie ma również niczego takiego, co jest ostateczną rzeczywistością. To ma bardzo ważne konsekwencje, ponieważ dzięki zrozumieniu informacji oraz tego, w jaki sposób ją używamy, posiadamy możliwość przemiany naszego życia. Stąd też już samo nastawienie na kreatywność, obserwacja, poprzez wspieranie ludzi twórczych wielokrotnie wzmacnia rozwój. Fizyka kwantowa dowodzi, że im większa jest uważność, tym bardziej zmieniają swoje dotychczasowe zachowanie cząstki subatomowe. I nie ma żadnego eksperymentu, który tej prawidłowości by zaprzeczył. Już samo poświęcenie czemuś uwagi sprawia, że subatomowe cząstki w oczekiwanym kierunku się porządkują. W rozdziale drugim chcę się zająć analizą pól morficznych, które w potocznym języku nazywane będą również polami organizującymi. Chcę zająć się także analizą wypełnienia pól morficznych, energetyką zdarzeń przeszłych i ich oddziaływaniem na teraźniejszość. Szerzej o polach piszę w rozdziale trzecim. Tu pragnę napisać, że ich działanie nie zależy od czasu i nie zależy od przestrzeni. Wydarzenia przeszłe są w naszej codzienności wciąż obecne, choć o tym nie wiemy. Działają, ponieważ jako nieświadome są energią błądzącą. Energia ta ma właściwości kreowania i przyciągania energii emocjonalnej sobie podobnej. Pola nie tylko przyciągają, ale organizują sobie podobną, choć na fałszu zbudowaną, rzeczywistość. Dzieje się tak, ponieważ nasza podświadomość ucieka od bólu, a energia pól morficznych jest zbudowana z engramów, impulsów bólu. Dlatego podświadomość tak steruje, aby pola morficzne organizowały nową rzeczywistość na przeciwieństwie swego wypełnienia, na fałszu. I dlatego, co możemy obecnie obserwować, energia konserwatywna czasów przedrozbiorowych jest dziś, pod wpływem tych pól, na miejscu, w którym byli liberałowie i vice versa. W tym zjawisku jest wyjaśnienie. Dlatego tak trudno znaleźć w sobie przepraszam lub choćby przyznanie się do winy. Pola kreują okoliczności, które budowane są na fałszu, o czym piszę w dalszej części książki. Tutaj dodam, że odkrycie pól, ich poznanie i zaakceptowanie przekształca zapis energii pola w energię doświadczenia, świadomości i podobnie jak prześwietlenie kliszy, wyłącza ich zdolność przyciągania. Energia doświadczenia jest oczekiwanym przez życie stanem w świadomości. Świadomość jest prawdą. No cóż, żyjemy stale jakby w cieniu kreacji emocjonalnych. W naszym wypadku mowa o emocjonalności wielkich podziałów okresu rozbiorowego, o bólu i walce tamtych czasów. Ta energia wciąż żyje. Tak będzie się działo, aż cała zawartość tych pól nie znajdzie się w obszarze naszej wiedzy i świadomości, aż cały jej lód nie ulegnie stopnieniu. Chodzi więc o to, aby ustalić, jakiego rodzaju emocje z przyszłości zapisane są w polu morficznym i w jaki sposób poprzez swoje engramy ich magnetyzm organizuje nam teraźniejszość. Chodzi o to, aby ustalić i zdefiniować energię prawdy, rodzaj energii strony my i rodzaj energii strony oni. Życie z polami morficznymi to jak życie z bryłą lodu, wody z lodem. Jak znamy z fizyki szkoły podstawowej, nie można podgrzać. Podgrzewając garnek, lód można częściowo roztopić, ale temperatura wody nie przekroczy 0 stopni. Woda będzie miała 0 stopni Celsjusza do czasu całkowitego roztopienia się lodu. I dopiero po roztopieniu się lodu wodę można podgrzać do wyższej temperatury, po czym ochładzając się, lód się odbuduje. Jest to stan równowagi, który wyznacza lód. Podobnie jak na szerokości geograficznej, gdzie klimat definiuje lód, potrzebna jest świadoma wielka determinacja, aby lód w całości stopić. Opisany przykład z lodem jest fraktalem pól morficznych i klimatu społecznego. Życia społecznego nie można podnieść na wyższy poziom tak długo, jak długo jego stan równowagi wyznaczają nieuświadomione pola morficzne. W życiu społecznym podatność na oddziaływania pól jest osobnicza. Na jednych pola te działają bardziej, na innych działają mniej, podobnie jak odporność na zimno. Jonathan Haidt w książce Prawy umysł tłumaczy, że podstawy lękowe są bardziej podatne na pola morficzne i zawarte w nich energie przeszłości. Oddziaływanie pól morficznych odbywa się zawsze bez udziału świadomości. Z wydarzeniami, które się zdarzają pod wpływem tych pól, osoby na nie podatne zawsze więc się w pełni utożsamiają. To pola morficzne nami kierują i tworzą nieuświadomione wzorce zachowań. Ponadto pola morficzne działają jak kleszcz. Wypija krew bez naszej wiedzy. Kiedy jednak zauważymy jego obecność, kleszcza usuwamy. Podobnie jest z polami morficznymi. Organizują one okoliczności, aby powtórzyć emocjonalność w nich zawartych engramów. Kiedy jednak pola zostaną odkryte, przestaną oddziaływać, ponieważ nasza świadomość je neutralizuje, podobnie jak światło neutralizuje niewywołane zdjęcie na kliszy fotograficznej. Niestety nie ma innego sposobu, aby usunąć treści pól morficznych, jak tylko poprzez naświetlenie ich prawdą. Otwarcie wszystkich tajemnic z przeszłości. Carl Gustav Jung powiedział: to, czego się boimy, stanie się naszym doświadczeniem. Lęk jest intuicyjną ekspresją istniejących w nas engramów. To efekt dychotomii, dobra i zła. Jej dualizm jest dla nas empirycznie oczywisty z powodu swego dychotomicznego podziału na sferę wewnętrzną i zewnętrzną. Życia doświadczamy wyłącznie w świecie dychotomii. Aby rozpoznać światło, musimy znać ciemność, czyli brak światła. Istotę poznajemy przez poznanie jej przeciwieństwa. Jedną stronę dychotomii otrzymujemy od natury w prezencie. Do drugiej zaś jej części dojść musimy sami. A ponadto w naturze to, co jest, zawsze rośnie tak, jak entropia w układach zamkniętych, o czym mówi prawo drugiej zasady termodynamiki. Ego dostajemy w prezencie. Do mentalnej duchowości, MD, zaś dojść musimy sami. Podobnie jest z talentem, który również otrzymujemy. Do perfekcji czy do wiedzy dojść musimy już sami. Czyli w naszym świecie podziału na my i oni, którego sprawstwem jest lęk, to właśnie lęk samoistnie będzie rósł, a podział jako jego ekspresja będzie się stale pogłębiał. Codziennie doświadczamy skutków i wzrostu tego podziału. Jak już kilkakrotnie pisałem, podział dzisiaj jest większy niż 10 lat temu. A według prawa o wzroście entropii za 10 lat będzie znów większy niż jest obecnie. Wzrost ten będzie powiększał się, jak dowodzi Grek Braden w książce Boska Matryca, w oparciu o współczynnik złotego środka. Tak jak wzrost średnicy skorupy ślimaka. Znaczy to, że przyrost podziału za 10 lat będzie większy niż przyrost, jaki był przez ostatnią dekadę, o ten właśnie współczynnik. Łudzić może jednak to, że względne odczuwanie tego wzrostu jest mniejsze, co widać chociażby przy wzroście energii hałasu. Przypomnę, że podwojenie energii hałasu powoduje jej wzrost tylko o 3 decybele. Energia wzrostu będzie się jednak rozwijała do czasu przekroczenia kwantowej wartości wybuchu. Z upływem więc czasu, z jednej strony w układzie zamkniętym demokracji, następować będzie wzrost entropii warunkowany samą zamkniętą w braku rozwoju demokracją oraz sumował się będzie ze społecznym wzrostem entropii wywołanej podziałem. Mówiąc prosto, pogarszać się będzie zarówno demokracja, jak też stosunki wewnątrzspołeczne. To są procesy nieuchronne, tak jak zmiana pór roku. Do tej pory w naszym społeczeństwie oddziaływały procesy, które wzrost entropii neutralizowały reformy związane z Unią Europejską. Wiele na to jednak wskazuje, że niestety ten proces w polskim przypadku dobiega końca. Dlatego wiedzę o naszej historii i o powstałych w niej engramach mamy obowiązek w imię najwyższej racji stanu poodkrywać. Nasze życie społeczne skoncentrowane jest obecnie na walce klanowej. My i oni. Podobnie jak przed rozbiorami. Ojczyzna, choć na ustach są słowa o patriotyzmie, jest na planie drugim, podczas gdy na pierwszym planie jest własna racja i racja klanu. Wzywam więc wszystkich do determinacji, aby w historii ukryte treści pól morficznych poodkrywać, aby nie było tak jak podczas Sejmu czteroletniego, kiedy uchwalona Konstytucja 3 maja była już spóźniona. Dlatego też, drogi czytelniku, jeśli od ciebie coś zależy, jeśli jesteś osobą decyzyjną i masz wpływ na jakiś obszar życia społecznego, bardzo proszę, w imię pomyślnej przyszłości pokoleń, o pomoc przy otwieraniu ukrytej jeszcze prawdy historycznej. Proszę o pomoc przy naświetlaniu prawdą engramów pól morficznych, bez ocen i bez zbędnych słów. Światło prawdy wystarczy. Słowa i oceny budują opór, a opór buduje moc przeciwieństw. Profesor Goswami w książce Bóg jeszcze nie umarł pisze: dlaczego polityka jest tak przesiąknięta korupcją? Jak bronić demokracji przed potęgą pieniądza, mediów, fundamentalistów? Jak powstrzymać drastyczny wzrost kosztów leków i służby zdrowia? Na szczęście nowa nauka w ramach świadomości wskazuje nam drogę do znalezienia odpowiedzi. co zaprowadziło ludzkość na skraj katastrofy. Stanowi element celowego ruchu świadomości, który ma nas ocalić od zguby. W stojących przed nami zagrożeniach ukrywa się niezwykle istotny przekaz, który należy odszyfrować. Musimy zrozumieć znaczenie i cel procesów świadomości. Wtedy wybór zależeć będzie od nas. Na pierwszy rzut oka problemy ekonomiczne i ekologiczne wynikają z konfliktu pomiędzy interesami jednostki a interesami ogółu, wartościami ego a wartościami bytu. Ostatecznie jednak prawdziwą przyczyną jest konflikt pomiędzy materializmem, ego, a duchowością. To bardzo ważne przesłanie. Duchowość, którą w książce nazywam za profesorem Czesławem Cemplem mentalną duchowością. Jej odkrycie to jak odkrycie fal grawitacyjnych. Ma przełomowe znaczenie dla ludzkości. Mentalność duchowa to jak odbicie otoczenia w stojącej wodzie. To świadomość siebie w otaczającej rzeczywistości. Aby to łatwiej zrozumieć, zacytuję fragment z książki Davida Hawkinsa Moc czy siła. Jednostkowy umysł ludzki jest jak komputerowy terminal połączony z ogromną bazą danych. Tą bazą danych jest świadomość, a nasza własna świadomość jest tylko jej indywidualnym wyrazem. Jej korzenie sięgają zbiorowej świadomości całej ludzkości. Ta baza danych jest królestwem geniuszu. Skoro być człowiekiem oznacza uczestniczyć w tej bazie danych, każdy z racji swego urodzenia ma dostęp do geniuszu. Baza tych danych przekracza czas, przestrzeń oraz wszystkie ograniczenia indywidualnej świadomości. Człowiek mylnie uznał swoje wytwory umysłowe za rzeczywistość. Kilka słów wyjaśnienia, czym jest mentalna duchowość. MD. To zdolność wglądu w bazę świadomości, jak też zdolność przyciągania miłości. Podobne przyciąga podobne. Jak wiemy, na planie fizycznym działają na nas różne zjawiska. Przyciąganie ziemskie, magnetyzm, fale grawitacyjne i wiele innych zjawisk. W obszarze zaś ducha oddziałuje na nas miłość lub jej przeciwieństwo, czyli lęk. Złość czy nienawiść są ekspresją lęku. Należy również pamiętać, że na planie fizycznym przyciągają się znaki przeciwne, na planie zaś duchowym odwrotnie. Podobne przyciąga podobne. W tym miejscu zachęcam do przeczytania książek Grega Bradena, a szczególnie jego książki Boska Matryca, jak też książek fizyka kwantowego profesora Amita Goswamiego. A szczególnie jego książki Bóg jeszcze nie umarł. Przypominam również słynne nauczanie papieża Jana Pawła II, że Bóg jest miłością. Przyciąganie miłości jest odwrotnie proporcjonalne do częstotliwości, w jakiej faluje nasz mózg. Im częstotliwość jest niższa, tym przyciąganie miłości jest wyższe. W stanie świadomym zdolność mózgu do przyciągania miłości jest najwyższa, przy częstotliwości w paśmie około 7 do 10 Hz, czego ekspresją jest wewnętrzna radość, zaś najniższa w częstotliwościach wysokich, 28 Hz, czego ekspresją jest lęk, rozpacz, wściekłość. Inaczej mówiąc, najwyższa zdolność przyciągania miłości jest w stanach wielkiego wyciszenia, a najniższa w wielkiej złości lub rozpaczy. Znaczy to, że kiedy nasz mózg zmniejszy częstotliwość falowania i doda naszemu intelektowi wyciszenia, tak jakbyśmy stopili lód naszego ego, wtedy radykalnie zwiększa się duchowa zdolność do przyciągania miłości. Podobnie jak zdolność odbicia widoku otoczenia w wodach jeziora. Mechanizm jest podobny do tego, kiedy na jeziorze nie ma fal wzburzenia. Wtedy jezioro jest pięknym, głęboko harmonijnym obrazem otaczającego go świata. Otaczający świat jest wchłonięty przez wodę, ale kiedy tylko jezioro będzie wzburzone, wtedy staje się tylko wzburzoną wodą. Stan naturalnego wyciszenia i zdolność integracji z rzeczywistością nazywany został mentalną duchowością, MD. Duchowość ta zależy od wibracji fal mózgowych, od stanu umysłu. Umysł, podobnie jak przekonania i nasze myśli, są, jak czujemy w naszej kulturze, na zewnątrz nas. Myśli są jak wiatr architektoniczny, wywołany wysokimi budowlami naszych przekonań. Im bardziej umysł jest na zewnątrz nas oraz im większe są budowle naszych przekonań, tym wiejące wiatry są większe. Wichury w przyrodzie powstają wtedy, jeśli istnieje duża różnica ciśnień. Podobnie w nas, emocjonalność jest różnicą ciśnienia pomiędzy stanem umysłu a podświadomością. Myśli, które są na zewnątrz, mają strukturę lękową i obniżają naszą duchowość. Wysoka zaś duchowość myśli ma w nas. Myśli w nas są bezpieczne i mają strukturę miłości i wzajemnie budują wysoką duchowość. W kulturze i religii zaratustriańskiej dzieci od najmłodszych lat uczą się obserwacji własnych myśli. Dlatego ludzie tamtej kultury są bardzo spokojni, nie kradną i są szczęśliwi. Wracając zaś do mentalnej duchowości, jest ona jak ostrość obrazu na zdjęciu rzeczywistości, kiedy możemy siebie w tej rzeczywistości wyraźnie zobaczyć. Emocjonalność jest ekspresją mentalnej duchowości. Jeśli jest emocjonalność lękowa, duchowość jest niska. Jeśli jest emocjonalność miłości, duchowość jest wysoka. Ponadto MD to kreatywność, to zdolność do tworzenia wynalazków, poezji, pisania książek, to wyobraźnia, to powiększona zdolność absorpcji miłości przez naszego ducha. Mówiąc językiem fizyki, duchowość niska to duchowość materii, w której rządzą prawa fizyki klasycznej. Duchowość zaś wysoka to duchowość cząstek elementarnych, w której rządzą prawa fizyki kwantowej. Tymi inaczej oddziałującymi prawami można wytłumaczyć to, jak pisze Hawkins, co ponad wszelką wątpliwość zostało zbadane i co w życiu jest najważniejsze. Wysoka MD tworzy okoliczności dobre, okoliczności zdrowia i radości, które nazywamy szczęśliwymi zdarzeniami. MD zaś niska tworzy okoliczności złe, choroby i nieszczęść, które tworzą smutek. Według Davida Hawkinsa MD może być już dzisiaj mierzona w LOC, Level of Consciousness. Zainteresowanych pogłębieniem tego tematu odsyłam do książek Davida Hawkinsa, szczególnie do książki Moc czy Siła, gdzie autor pisze: mamy podstawy, by sądzić, że wykalibrowane poziomy duchowości reprezentują potężne pola atraktorowe. Atraktor to jak zalążek kryształu losu. Istniejące w obszarze samej świadomości, które determinują ludzkie życie, ustalają treść, znaczenie i wartości i, co najważniejsze, służą jako energie porządkujące rozległe schematy ludzkich zachowań. Ta stratyfikacja pól atraktorowych, która odpowiada poszczególnym poziomom świadomości, niesie ze sobą całkowicie nowy paradygmat, pozwalający reinterpretować całe ludzkie doświadczenie ukształtowane w czasie. W praktyce oznacza to, że dzięki dostępowi do danych, które wcześniej były nieosiągalne, nasza metoda przynosi olbrzymią korzyść w badaniu historii oraz jest obiecująca dla dalszego rozwoju ludzkości. Chodzi o to, że każda nasza myśl i działanie pozostawiają po sobie niezatarty ślad, który istnieje we wszechświecie na zawsze. Może być przyczyną do niepokoju. Wyobraźnia. Jest to pierwsza dama dworu oraz piękna jest jak gejsza. Z przekonaniem nie ma sporu i od wiedzy jest ważniejsza. A że mieszka w naszej głowie, więc usłużność głowie łoży, zaś z umysłem będąc w zmowie, co on zechce, to mu stworzy. Swe obrazy więc maluje i otwiera mu też bramy, lecz na zewnątrz przywołuje tylko to, co my już znamy.